dla nas aktorów zawsze to jest wyzwanie. Znaczy ja bardzo chętnie bym zagrał jakiegoś sukinsyna, jeszcze większego niż
Cyrefa. Ale pan reżyseruje to, ale... powinien pan też coś może wymyślić dla siebie. Pan oglądając polityków, słuchając co mówią, ale też pan postrzega pewne techniki manipulacji warsztatowej, chociażby takiej?
Tak, ale niestety nie mogę ich tutaj pochwalić, bo większość polityków to są bardzo źli aktorzy. I oni grają tak źle, chyba nie popełniłbym tego samobójstwa, bo ja jestem zbyt przywiązany do życia, ale rzeczywiście miałem taki moment, że...
To jeszcze było na moście.
Tak, szedłem i...
Dzień dobry Państwu. Mam wielką przyjemność przywitać się z Państwem, ale przede wszystkim przywitać naszego gościa, jednego z najbardziej chyba lubianych aktorów, bardzo znanych.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas i też bardzo dziękuję za teraz te kilka dni, przygotowując się do programu, że mogłam spędzić z Panem, słuchając różnych wywiadów z Panem, wracając do pewnych starych filmów, ale też i współczesnych, więc był to miły czas, za który bardzo dziękuję, miło. Ale dziękuję w ogóle za te wszystkie lata, których pan czasami takimi rolami bardzo dyskretnymi, nawet jakimiś epizodami, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny tak to i był tak zapamiętany jak pan. I też takie piękne zdanie, które pan chyba też u siebie w książce, ale powiedział, nie jestem gwiazdą, jestem aktorem. Chciałabym, żeby do tego pan nawiązał.
Tak, no bo żyjemy w takich czasach, że wszystko jest na sprzedaż. Wszystko jest, ludzie chcą wiedzieć absolutnie wszystko o każdym i kto jest jakoś tam znany z czegoś, no to już jest gwiazdą. A ja jestem z tego pokolenia, które uważa, że żeby być za coś szanowanym, a szacunek to jest coś najważniejszego dla mnie, to trzeba coś umieć, to znaczy trzeba coś prezentować sobą, coś takiego, co ludzie będą podziwiać, co ludzie będą pamiętali dłużej niż te 5 minut, kiedy tam na Instagramie albo na czymś tam się nagle okaże, że wszyscy nagle o tym mówią. Dla mnie te rzeczy są 1000 razy ważniejsze niż jakieś tam nie wiem, plotki, czy jakieś takie zdarzenia, które się komuś tam przytrafiają. Więc dlatego tak uważam. Gwiazdorstwo jako takie kojarzy mi się źle. Kojarzy mi się z kapryszeniem, z uważaniem siebie samego za kogoś lepszego od innych. A ja tak na pewno, artysta tak nie powinien myśleć o sobie. To inni mogą mu dziękować, mogą klaskać, bić brawo albo mówić, co im dała ta gwiazda czy ten artysta. A my sami o sobie nie powinniśmy tego robić.
A jest pan krytyczny w stosunku do siebie?
Nie wiem. Oczywiście powinienem powiedzieć, ale oczywiście, że jestem krytyczny, ale ja tego nie wiem, dlatego że ja, trudno mi jest samego siebie oceniać. Tym bardziej, że wiele rzeczy, które robię, na przykład w filmie czy w serialu, nie zależy ode mnie. I ja na przykład zrobię ileś tam dubli jakiejś sceny, a reżyser wybierze akurat nie ten, który który ja bym wybrał, no bo to on o tym decyduje. Więc wydaje mi się, że jestem, ale też my jesteśmy bardzo próżni i lubimy być oklaskiwani, lubimy być lubiani, lubimy to po prostu, to jest nam potrzebne. Więc trudno mi jest samego siebie oceniać, nie za bardzo lubię siebie oglądać na ekranie i nie napalam się swoim widokiem z całą pewnością.
No właśnie, powiedział pan o tej próżności i ja właśnie też słuchając też wywiadu z panem, że właśnie pan jest osobą, robiąc mi wrażenie osoby skromnej. Z pewną pokorą podchodzącego również do zawodu, który pan wykonuje, do warsztatu, z szacunkiem dużym dla widza. To są bardzo cenne cechy i rzeczywiście, tak pan powiedział, w dzisiejszych czasach, gdzie tak łatwo zostać nazwanym gwiazdą z byle powodu, no to jest takie trochę nieodróżnianie cekinów od brylantów. I no w pana przypadku pan właśnie odcisnął już od takiej pierwszej znaczącej pana roli, czyli roli w Znachorze, którą pan dostał jeszcze chyba zaraz po studiach. To jest chyba 76 rok.
Nie, po studiach 80.
80,
tak? Ja studia skończyłem w 79 roku i rok później, rok później w lipcu 80 roku dostałem tę rolę.
No i to też trzeba powiedzieć, że właśnie młody adept i na dodatek reżyseria Jerzy Hoffman, już sława. No i Znachor, który już przed wojną był wielkim sukcesem i sukcesem książkowym, Dołęgi Mostowicza, również autora Dyzmy, kariery Nikodema Dyzmy. Czyli właściwie to było takie no 100%, że będzie sukces kinowy i rzeczywiście na tamte czasy był to jeden z większych sukcesów, a pan miał tam bardzo znacząco, może nie pierwszoplanową, ale zdecydowanie znaczącą rolę tego młodego chłopca ze źle złożoną nogą, który Znachor ozdrowił.
No tak, no, można powiedzieć, że byłem dzieckiem szczęścia, no bo to nie każdemu aktorowi młodemu po szkole akurat trafia się tak efektowna z jednej strony rola, z drugiej strony no, wiadomo było, że ten scenariusz odniesie sukces. Jerzy Hoffman jest mistrzem w swoim fachu i wiadomo było, że to będzie w swoim gatunku bardzo dobry film, do tego cudowna obsada, Jerzy Bińczycki, Ania Dymna, więc tak. Wydawało mi się, że to będzie taka trampolina w mojej karierze.
No i teraz, bo wcześniej pan też, właśnie się zastanawiałam, czy dobrze pamiętam i sprawdziłam w Filmwebie, gdzie muszę powiedzieć, że właśnie powinnam zadać pytanie, a w czym pan nie grał, ponieważ lista filmów, w których pan występował, jest rzeczywiście imponująca. I też zobaczymy, chyba mnie kojarzy, że gdzieś się znam twarz, że daleko od szosy, gdzieś tam jakaś zabawa była i tam pan też mignął.
Tak, to jeszcze było na studiach. Tak. Tam jako studenci sobie dorabialiśmy statystowaniem i rzeczywiście tak było tam. Statystowałem po prostu na dyskotece.
Teraz coś takiego, co będzie również osobiste i dla mnie, i dla pana. Bo pan prezentuje się jako osoba taka pozytywna, mówiąca dużo, używająca słowo, życzliwość, dobre intencje, jednocześnie taka udana rodzina, stabilna, kochająca się. Natomiast w jednym z wywiadów, chyba do Polski The Times sprzed laty, opowiedział pan też, że miał pan myśli samobójcze. No i też jakoś tak osobiście, ponieważ było to po wprowadzeniu stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego, czyli mojego ojca.
Właśnie zastanawiałem się, czy poruszać ten temat przy pani, bo nie chciałbym być nietaktowny.
Dziękuję.
Ale no tak, rzeczywiście tak było. To była tragedia dla mnie, dlatego że zaraz po Znachorze, właściwie w trakcie zdjęć do Znachora, wygrałem, tak się teraz mówi, casting, a wtedy to się nazywało zdjęcia próbne, do takiego miniserialu telewizyjnego pod tytułem Odlot. Czteroczęściowego, w której grałem główną rolę i to była taka historia chłopaka, który nie dostał się do technikum, został w zawodówce i marzył o tym, żeby produkować samochody w fabryce, wszystko działo się na Śląsku, w fabryce samochodów małolitrażowych w Tychach i na niego, i rzecz się działa pół roku przed sierpniem 80 roku, mhm. sierpień i pół roku po sierpniu. I to było tyle ciekawe, że wtedy opowiadało się albo o strajkach, mhm. albo o Solidarności, tak. albo w ogóle o tych wszystkich wydarzeniach, albo się o tym w ogóle nie mówiło, albo wręcz przeciwnie i tak dalej. A to była historia z punktu widzenia takiego młodego chłopaka, którego właściwie to nie obchodziło w ogóle, bo on się zakochał, miał taka pierwsza miłość, miał swoje marzenia, swoje tamte i ta historia powoli zaczęła się na niego walić.
A najpierw była tylko tłem tego życia.
Najpierw była tłem, potem to było właśnie ciekawe, że takich chłopców było bardzo wielu, czy dziewczyn, bardzo wielu wtedy, którzy właściwie nie wiedzieli do końca, co się do cholery dzieje. I broń Boże, nie był to jakiś produkcyjny, którym by na końcu on zrozumiał, że jest teraz, będzie po właściwej stronie, wziął sztandar Solidarności i biegał po ulicach. Nie, tak nie było. Serial kończył się w ten sposób, że on wchodził na halę fabryczną, w której te samochody się nie produkuje, tylko wszyscy się kłócą i w stopklatce zostaje tak, właściwie nie wiadomo, co zrobi dalej. Taki znak zapytania. Serial reżyserował Janusz Dymek, świetny, wspaniały reżyser. I właśnie dlatego to było takie ciekawe. Ja zainwestowałem w ten serial właściwie wszystko, ponieważ dyrektor mojego teatru, Teatr na Targówku, nie zgodził się, żebym w nim wziął udział, więc miałem do wyboru albo serial, albo film. Uważałem, zresztą Jan Machulski, mój opiekun mojego roku na studiach, powiedział mi: Artur, takiej roli możesz nie dostać nigdy, bo masz takie, a nie inne warunki. A teatr to na pewno jakoś tam cię znajdzie. I dlatego się zwolniłem z teatru, więc nie miałem etatu, co wtedy było bardzo istotne w Warszawie. Straciłem mieszkanie służbowe, które też było dla mnie ważne, bo płaciłem jakieś grosze.
Było to jakby wynajmowane przez teatr,
tak, to mieszkanie. Tak. Znaczy teatr miał takie służbowe mieszkanie i tam ono było podzielone na kilka tam pokoi, jeden z tych pokoi zajmowałem. No i pieniądze, dlatego że na dwa tygodnie przed końcem zdjęć, kiedy właściwie prawie już mieliśmy cały materiał nakręcony, właśnie wybuchł stan wojenny i wszystko się skończyło. Wszystko, po prostu nagle świat się zawalił, więc ja zostałem bez pracy, bez mieszkania i pieniędzy też nie miałem, dlatego że specjalnie celowo nie brałem rat, które mi przysługiwały tam po ukończeniu ilość tam zdjęć. Bo nie chciałem tego roztrwonić, a na planie miałem jedzenie, miałem hotel, wszystko mi płacili, ponieważ grałem główną rolę, to właściwie cały czas byłem na planie, więc nie potrzebowałem. I chciałem na koniec wziąć te wszystkie pieniądze i wtedy wrócić do Warszawy, może nawet kupić, jak to było sporo pieniędzy, jakąś kawalerkę czy coś takiego, czy wynająć na dłuższy czas, no i wrócić jakby, no ale mając w zanadrzu no serial, który na pewno by był zauważony i moja rola też z całą pewnością. No ale wszystko się skończyło. Ja musiałem wrócić do Warszawy, do mieszkania moich cioci i wujka, którzy mnie fikcyjnie zameldowali w tym mieszkaniu, po to, żeby się można było starać o mieszkanie w Warszawie przez tam ministerstwo i tak dalej. To trzeba było być zameldowanym w Warszawie, więc oni mnie zameldowali tak dla picu. Ja wiedziałem, że nie będę tam mieszkał. To było maleńkie mieszkanie na Wawrzyszewie. Ale przykaz był taki, że trzeba było mieszkać w miejscu swojego zameldowania. Zresztą nie miałem gdzie nawet mieszkać, więc tam mieszkałem u nich przez jakiś czas. No i zdałem sobie sprawę z tego, że właściwie nic, nie mam nic. Miałem dużo, bardzo dużo, a jeszcze do tego trzeba, muszę, teraz jak z tej perspektywy o tym myślę, ja nie wiem, chyba nie popełniłbym tego samobójstwa, bo ja jestem zbyt przywiązany do życia, ale rzeczywiście miałem taki moment, że...
To jeszcze było na moście.
Tak, szedłem i... No ale nie chcę o tym mówić. I no, na szczęście tak się nie stało. Film w sumie dokończyliśmy, jakby to było, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Z Teatru na Targówku zamieniłem na Teatr Narodowy. No. Film dokończyliśmy, chociaż wszystkie te wątki polityczne zostały wyrzucone, wycięte i został tylko ten wątek obyczajowy. Korzyść z tego była taka, że no, chyba nieźle zagrałem mimo wszystko, bo dzięki temu filmowi poznałem Krzysztofa Kieślowskiego, ponieważ ten film był prezentowany w jakimś programie dla młodzieży w telewizji i Krzysztof na Dworcu Centralnym spóźnił się na pociąg i czekał godzinę, co godzinę odjeżdżały te pociągi do Łodzi i czekał godzinę i na telewizorze był wyświetlany ten film, on mnie tam zauważył, przyjrzał się, czy tam, nie wiem, no spodobało mu się to, co robię. No i już następnego dnia miałem telefon, byłem wtedy w Teatrze Narodowym od Krzysztofa Kieślowskiego, że
chciałby się ze mną spotkać. Historia, ponieważ reżyser filmu Przypadek też tak, no się właśnie. Na dworcu zobaczył.
Też o tym pomyślałem wtedy, że tak, jak on mi opowiedział o tym, jak to było, że skąd mnie wynalazł, bo przecież ja nie byłem zaproszony do żadnych zdjęć próbnych ani nic, po prostu zadzwoniła do mnie jego asystentka, która mi powiedziała, że Krzysztof Kieślowski będzie teraz kręcił nowy film, to chodziło o film Bez końca i chciałby się ze mną spotkać, bo chciałby mi zaproponować jedną z głównych ról. Mhm. A ja mało nie zemdlałem wtedy. Pamiętam, że miałem spektakl w Teatrze Małym i oczywiście nie mieliśmy swoich telefonów, więc to inspicjent mnie zawołał, że Artur, tutaj telefon do ciebie, tam tego, a ja się tam malowałem. Pamiętam, że grałem pokojówki, że teraz miałem bardzo dużą charakteryzację. Mówię, nie mam teraz czasu, ja za chwilę mam spektakl, nie tego, ale to od Kieślowskiego dzwonią. Jezus Maria!
Od tego
Kieślowskiego. I rzuciłem wszystko i do Kieślowskiego. No jak Krzysztofa Kieślowskiego znałem z widzenia, ale też z takich relacji szkolnych, dlatego że my w Szkole Filmowej w Łodzi to była taka wyspa, tam pokazywano filmy, których nie wolno było oglądać, że były na półkach. Krzysztofa tak. Filmy, jak prawie wszystkie były na półkach, ale on je tam przywoził, miał swoje kopie i były dyskusje, rozmowy i tak dalej. I ja się zakochałem wtedy w tym facecie, myślałem, że to jest po prostu no, ktoś absolutnie wyjątkowy, taki ktoś, kto mówił to, co myśli. To były czasy, kiedy się nie mówiło to, co się myśli, tylko się mówiło tak mniej więcej, chyba że w jakimś bardzo zaufanym gronie. I nagle Kieślowski. No, każdy aktor chciał zagrać u Kieślowskiego. No i tak się poznaliśmy. Ja, no i zagrałem.
I zagrał pan w tym filmie i w dekalogu. W dekalogu. Gdzie pan sam mówił o tym, bardzo nawet to zabawna sytuacja, bo zapytał pan, kogo tam pan gra? I może ci z państwa, coś młodsi widzowie, którzy nie widzieli, jest dekalog, więc wiadomo, 10 odcinków, w 10 pan się nie pojawia, ze względu na to, że bardziej taki już komediowy może, czy inny. I ma pan rolę powtarzającą się w każdym odcinku, raz pan idzie z walizkami, raz pan jedzie na rowerze. I pan chciał się dowiedzieć, no jest to dekalog, kogo pan ma grać? Pyta się pan reżysera. I co reżyser odpowiada?
No, opowiadałem tę historię tyle razy, bo to jest bardzo zawsze intrygujące. To pytanie się pojawia za każdym razem, kiedy jest dekalog. No i ja zawsze opowiadam, ja już nic innego nie wymyślę, więc opowiadam to, co było. Długie godziny spędziliśmy z Krzysztofem na rozmowach o tym, kto to ma być, a jednocześnie bardzo mu zależało na tym, żeby tej postaci nie nazwać konkretnie, żeby to nie był Bóg, żeby to nie był anioł, żeby to w ogóle, żeby nie padło ani razu, nie padła odpowiedź na to, kto to jest, ponieważ jemu bardzo zależało na tym, żeby widz sam sobie odpowiedział na to pytanie, żeby widz interpretując tę postać znalazł sobie własną odpowiedź. I tak się właśnie stało. I jest chyba na Filmwebie jest taka dyskusja na temat tego, kogo ja tam gram. I interpretacji mnie by do głowy niektóre nie przyszły w ogóle. Bo ja tam gdzieś wiedziałem, o co mu chodzi. Znaczy wiedziałem, znałem ideę tej postaci, że to jest taka postać, która łączy te dwa światy. Dekalog, czyli wiadomo, no 10 przykazań boskich.
No sakrum.
Sakrum. A z drugiej strony film właściwie w ogóle nie mówi o religii. I dlatego jest tak świetnie to wymyślone i zresztą zrobione, że dotyczy tych pytań, dotyczy tych przykazań, ale każde jest obarczone wielkim znakiem zapytania. No zaraz, ale to, a co ty byś zrobił w tej sytuacji?
Dylemat.
Każdy sam musi sobie odpowiedzieć. No i ja miałem być, ta moja postać miała być takim łącznikiem między tamtym światem, o którym niewiele wiemy, chociaż część ludzi w niego wierzy, a tym światem realnym, w którym żyjemy, w którym zderzamy się z tymi problemami. Dlatego też Dekalog jest tak uniwersalnym filmem, ciągle oglądanym do tej pory, się w ogóle to nie zdezaktualizowało, mimo że tło to jest PRL, to są tamte czasy,
blokowiska
i tak dalej, ale to jest tylko tło, ponieważ i tak najważniejszym, co jest w tych opowieściach, to jest dylemat moralny. To
i
jest,
emocje.
Tak, no i emocje zawsze się wiążą z takimi dylematami. I dlatego to jest tak uniwersalne, zrozumiałe dla wszystkich kontynentach i pewnie dlatego Dekalog jest lekturą obowiązkową we wszystkich szkołach filmowych świata i ciągle podejmowane są próby odpowiedzi na to pytanie.
Pan odpowiedział w jednym z wywiadów, że pan pomyślał sobie kiedyś, że właśnie że pan będzie grał tajemnicę, że to jest też dla pana tajemnica, kim jest ten bohater i że będzie pan grał tajemnicę i rzeczywiście jest w tym tajemnica, ale tak pan mówi o tych dyskusjach właśnie na Filmwebie, to właśnie taka rola dająca możliwość na bardzo osobisty odbiór widza, co w nim zarezonuje, czy też co wyprojektuje nawet swojego. I dla mnie ta rola, ona była rolą właśnie nie kogoś z pogranicza właśnie tego sakrum a profanum, tylko taką rolą każdego z nas. Każdy z nas mógł być tym zwykłym człowiekiem, który mieszka na tym zwykłym osiedlu, gdzie za czterema ścianami dzieją się rzeczy niby zwykłe, a z drugiej strony niezwykłe, podstawowe.
No bo jesteśmy ludźmi.
Bo jesteśmy ludźmi i właśnie nie widziałam w tej roli właśnie tej tajemnicy, czy tajemnica, że zamierzona może być, natomiast gdzieś identyfikacja widza, to mogłem być ja. I ja takich ludzi mijam codziennie.
To było dzieło Krzysztofa Kieślowskiego, to on to wymyślił, to on to zmontował, to on to wstawił tę postać w poszczególne tam części i to jego geniusz. Ja właściwie niewiele tam zrobiłem. Ja zagrałem po prostu to, o co mnie prosił i o czym wiedziałem, no, jaki ma być efekt, po co to robię. Ale zadanie miałem dosyć proste.
No proste, no czy ja wiem, czy proste, no pan tak mówi, więc nie będę się z panem spierać. Natomiast też w jednym z wywiadów został pan zapytany o te role, które są dla pana, były jakoś trudne i wspomniał pan, że dla pana z kilku powodów najtrudniejszą rolą była rola w takim serialu, który jakoś tak mało został zapamiętany, czyli Doręczyciel. O kurierze, który jest osobą opóźnioną, upośledzoną. I że dla pana to było trudne, raz, że w ogóle warsztatowo to jest trudne, ale też, że pan się przygotowywał do tej roli, potem jakaś była przerwa i trzeba było znowu w to wejść. I jest pan zadowolony z tej roli?
Nie jestem zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że ten scenariusz przechodził różne etapy i długo się jakby, duże rzeczy się wokół tego wszystkiego działo i właściwie nie wiadomo było, czy on w ogóle powstanie, ten serial. I w końcu, jak się okazało, że jednak będziemy to robili, to w międzyczasie różni dziwni ludzie się do tego scenariusza dołączali, czepiali, przestawiali, zmieniali. I ja sam z Maćkiem Wojtyszką często mieliśmy takie sytuacje, no ale jak ja teraz uwiarygodnić takie coś, co jest no właściwie trudne do uwiarygodnienia, bo to jest niemożliwe, żeby takie coś mogło się zdarzyć. No nie chcę tutaj przytaczać różnych przypadków, ale rzeczywiście było to trudne. Natomiast no, moją rolę starałem się zagrać najlepiej, jak potrafiłem. Dosyć długo się do niej przygotowywałem, obserwowałem takich ludzi, nakładałem na siebie tę ułomność. No, ale też z drugiej strony, no, dawno nie widziałem tego serialu, ale kiedy jest powtarzany, to dostaję mnóstwo listów od ludzi, którzy są wzruszeni tą postacią, mm-hmm. czy w ogóle podoba im się, więc ja sam już nie wiem.
Sam pan nie wie. Ja nie oglądałam tego filmu wcześniej, ale właśnie sprawdziłam i obejrzałam kilka odcinków i pomyślałam sobie, że właśnie oprócz tej takiej trudności zagrania takiej roli. Oczywiście forma filmu jest też taka, że ona z jednej strony ma wzruszać, z drugiej strony ma śmieszyć, jest cały czas podkład muzyczny i to też jakoś nie umiejscawia emocjonalnie w jednym miejscu. Ale pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, że dla aktora, który jest rozpoznawalny, znany, ludzie znają go z różnych ról, że mu jest znacznie trudniej zagrać właśnie taką osobę niepełnosprawną, ponieważ widz wie, że jest to jest gra. I na przykład chyba najlepszą rolą Leonardo DiCaprio było to, kiedy on był chłopcem, jego nikt nie znał i grał tego autystycznego chłopca. Tak. I ta scena w wannie, gdzie nie znało się go, ja myślałam, ojej, oni chore dziecko wykorzystali do tego filmu, do tej sceny, bo nikt go nie znał.
Tak, ma pani rację.
Tutaj, że to jest taka trudność i zawsze myślałam sobie, kim jest właśnie zagranie takiej osoby, bo z jednej strony mamy taki stereotyp, pewien taki topos z baśni, czyli mamy tego wioskowego głupka Jasia, który jest lubiany, a z drugiej strony też taką w jakiś sposób postacią, choć ze świata arystokratycznego, jest książę Myszkin z Idioty. Mhm. I to są dwie różne postaci, co je łączy, są dobre i ich uczciwość w stosunku do innych, w stosunku do świata powoduje, że są postrzegani jako po prostu naiwni i niezbyt mądrzy, chociaż
No tak to bywa, szczególnie w literaturze czy w bajkach, że ten głupi, choćby baśń Andersena, Nowe Szaty Króla, gdzie ten dziecko po prostu mówi, jaka jest prawda. Czy ten głupek okazuje się filozofem. Ale to jest pewien kanon. Myślę, że w życiu dosyć rzadko tak się, to się zdarza, a po prostu lubimy w scenariuszu, żeby ten, który jest poniżany, czy tam ten ktoś, kto jest tam biedny, potem na końcu okazał się wspaniały. To jest taki
trójkąt dramatyczny, tak zwany
schemat. Ja często grałem takie role, bardzo miałem takie mówi, że jak głównie gram małych, biednych, nieszczęśliwych. No bo tak się zaczęło, reżyserzy zresztą są dosyć leniwi i jak już ktoś zagrał taką rolę, potem właściwie głównie w takich rolach jest obsadzany. Dlatego byłem taki wdzięczny, kiedy dostałem propozycję zagrania w serialu Rancho i tam postać, którą miałem zagrać, była bardzo niesympatyczna. Chociaż serial komediowy, więc wszystko w takim sosie pogodnym i życzliwym. No, ale jednak Czerepach to jest kawał sukinsyna.
Jest kawał.
I bardzo mi się to podobało.
Tak, i nawet pan mówił, że chętnie by pan zagrał może jakiegoś seryjnego mordercę, ale taki, który nie jest od razu zły, tylko że właśnie ma jakieś podwójne życie, że tu jest dobrym dziadkiem, ojcem i takie. Ale była też taka rola, kilka, bo w 07 Zgłosie, no to pan tam właśnie też jest takim grzecznym bidusiem i szalenie przekonywującym. I ta scena, która jest najbardziej chyba pamiętana z tego, to chyba jest 11 odcinek 07 Zgłosie, gdzie pan tam jest jednym z ekipy pocztylionów, którzy przywożą pieniądze, no i jest... są uśpieni i potem jest rozmowa z nimi, przeprowadza porucznik Borewicz, pana przesłuchuje i pan tam w piżamce siedzi taki właśnie grzeczny, ale szalenie przekonywujący, że no na pewno to nie jest ten, który mógł być tutaj tym złoczyńcą. A jednak.
No to jest właśnie ten schemat, wybiera się takiego, który jest najmniej podejrzany. Zawsze. Ja, ponieważ tak wyglądałem i taką rolę miałem zagrać, to ją zagrałem.
Ale na ile pan właśnie uważa, że to jest... kwestia wyglądu i na ile właśnie wygląd się wpisuje w jakiś sposób taki, na taki twardy dysk, właśnie no nie reżyserów, którzy tak postrzegają, ale no właśnie samego aktora, bo pan mówił, że pan miał pewne kompleksy, kiedy pan zdawał do szkoły aktorskiej, że za szczupły, może nie za wysoki, że no nie uroda Amanta, ale w pewnym momencie no, to jest wpisane, a potem dostaje się coraz nowe role i myślę, że też ten obraz siebie, który mamy wewnętrzny, on też się zmienia, prawda? I niekoniecznie już ta fizyczność musi działać.
No tak, tylko że aktorstwo to jest taki zawód, w którym dużo nie zależy od nas. I no co z tego, że ja bym chciał zagrać taką rolę, jak na przykład przed chwilą pani mówiła, że na przykład mógłbym być ojcem szczęśliwym, ojcem rodziny, a gdzieś w drugim życiu, nie wiem, pedofilem albo skrytym mordercą czy kimś takim. No, takich scenariuszy też było dosyć sporo. Wszystko już było. Na
no wszystko. Sprawę.
No ale no, takie role mi proponowano i no, trudno, żebym grał kogoś innego niż w scenariuszu. Zdarzało mi się w teatrze grać takie role, które nie były jednoznaczne i zagrałem na przykład Hitlera
tak. A jednocześnie grał pan wtedy?
Tak, Lejzorka Reitschweinca
w
Teatrze Ateneum. I no, dla nas aktorów zawsze to jest wyzwanie. Znaczy ja bardzo chętnie bym zagrał jakiegoś sukinsyna jeszcze większego niż
Cerepa. Ale pan reżyseruje to, ale... to nie powinien pan też coś może wymyśleć dla siebie.
Ale ja reżyseruję głównie komedie czy spektakle muzyczne. Tam nie ma takich postaci, a poza tym ja bardzo nie lubię sam siebie reżyserować. Ja jeżeli siebie obsadzam, to dyskusja między reżyserem a aktorem jest bardzo burzliwa i reżyser zazwyczaj mówi nie, tego aktora nie obsadzę. Po prostu często producent mówi, no ale Artur, no proszę cię, no to jest taka rola, no dla ciebie wypisz, wymaluj, a przy okazji będziesz miał kontrolę nad spektaklem. I to mnie zawsze przekonuje, bo ja bardzo mi zależy na tym, żeby spektakl, który ma swoją premierę, po 2 latach eksploatacji nie był zupełnie innym spektaklem nagle. A ja jako reżyser zawsze biorę odpowiedzialność za wszystko. Taka jest ta rola, dlatego mnie to tak kręci, ta reżyseria. Mm-hmm. Bo to jest zupełnie inna odpowiedzialność niż odpowiedzialność aktora. No i jeżeli gram w jakiejś sztuce, no to aktorzy są biedni przy mnie, bo ja pilnuję każdej sceny, stoję za kulisami. I no staram się, żeby trzymać poziom.
No właśnie, a jaka jest ta, muszę powiedzieć, zawsze mnie to interesowało, kwestia własnych emocji, a warsztatu. Na ile swoje emocje przekłada się na pewną technikę, a na ile trzeba je powstrzymywać, żeby one nie zdominowały postaci, czy też żeby jakoś czegoś za bardzo nie zagrać, albo jakiś nie pójść. Czy to jest coś takiego rozważanego, czy to jest takie właśnie techniczne, bo myśli sobie o strukturze jakiejś roli. Kiedy myśli pan o sobie, czy też pan wpuszcza w to emocje? No to jakby jaka szkoła, tak?
Tak, no dwie szkoły.
Tak, to właśnie.
Wiem, może nawet więcej tych szkół jest. Tyle, że to też zależy od tego, czy to jest film, czy teatr. Dlatego, że w filmie pewien rodzaj improwizacji czy puszczenia emocji dowolnie, to się czasem sprawdza. Nie zawsze, ale czasem się sprawdza, bo po prostu kamera zarejestruje te emocje i za drugim razem już tego się tak nie zagrało, chociaż to jest podobne, ale jednak to są niuanse i pewnych rzeczy się nie da zagrać. Tak. Więc jak się nie kontroluje tych emocji, to czasami kamera zarejestruje coś, czego w teatrze na przykład by się nie zagrało. Natomiast dla mnie, profesjonalnego aktora, to jest, ja należę do tej drugiej szkoły. Znaczy ja uważam, że emocje trzeba kontrolować. Aktorstwo to jest kontrola. Ja dysponuję moim ciałem. Ja każę mu robić to, co chcę, co ja chcę. I nie, jak to się u nas mówi, że się ktoś zagrał, czyli zapomniał, że gra. Zapomniał o tym, że to jest tylko postać, którą gra, a nie on sam prywatnie. To jest między innymi po to jest jakiś słynny przykład, że gdyby tak nie było, to Otello udusiłby Desdemonę, bo jakby się zagrał, to by z tej zazdrości ją udusił. No i następnego spektaklu by już nie było. No więc dlatego to trzeba kontrolować i ja uważam, że tak, że to jest dużo bardziej profesjonalne. Znaczy zagrać tak, żeby widzowie myśleli, że to jest improwizowane albo że to jest w ogóle tak wiarygodne, że aż niemożliwe, żeby to było grane. Ale po haśle stop, aktor wraca do siebie i reżyser mówi, zagrajmy to jeszcze raz. I po raz 50 mówi, zagrajmy to jeszcze raz i aktor potrafi to zrobić.
I pan to robi tak zupełnie na zimno?
Nie na zimno, to zawsze kosztuje. To są emocje, które ja uruchamiam w sobie, krzyczę, nie wiem, tam płaczę i tak dalej, ale kontroluję, znaczy ja wiem, co ja robię, a nie wiem, co robię. To jest ważne, to pamiętam taką anegdotę bardzo smaczną z naszego podwórka, dotyczącą Lorenza Oliviera i Dustina Hoffmana, kiedy oni kręcili taki film pod tytułem Maratończyk. I Dustin Hoffman, będąc jeszcze młody, już gwiazdą, ale jeszcze młodym aktorem, przyjeżdżał, czy tam wstawał o 5 rano i biegał tam 20 kilometrów tego i przyjeżdżał na plan taki cały zmęczony, spocony i tak dalej, wchodził do garderoby, właściwie nie trzeba go charakteryzować, bo on jest właściwie już gotowy do grania, a Lorenz Oliwier siedział w garderobie, wypoczęty, tam palił sobie papierosa, czy tam pił jakieś coś. I tak patrzył z takim politowaniem na tego Dustina Hoffmana i mówi, po co się pan tak męczy, to wszystko można zagrać. No i coś w tym jest, to znaczy, no, może i Dustin Hoffman też miał rację, no pewnych rzeczy się nie da tak do końca zagrać, dlatego mówię, że w filmie jest inaczej. Natomiast w teatrze, no, wszystko musi być kontrolowane, dlatego że jeżeli nie jest kontrolowane, widz, który jest żywym widzem, siedzi na widowni, on to natychmiast zauważy.
Wyczyń.
Kiedy postać przechodzi z gry, ona, ta gra, zaznaczam, musi być absolutnie wiarygodna, tak, prawdziwa i tak dalej, w prywatność i przestaje być postacią, zaczyna być prywatnym aktorem, który wyczynia jakieś rzeczy, to zawsze się też odbija na partnerach, bo przecież aktor nie jest, czasem bywa sam, ale zazwyczaj nie. I wtedy aktorzy, którzy grają, nagle nie wiedzą, co mają robić, bo widzą, że to jest coś inaczej niż było ustalone na próbach, a teatr to jest spektakl, to jest coś takiego, co się wcześniej, tam nie wiem, 2-3 miesiące próbuje i daje ten efekt końcowy, pod czym podpisuje się reżyser, o czym już wcześniej mówiłem, więc on za to odpowiada. I w teatrze to jest pewnie trochę inaczej, dlatego ja nie przepadam za tym teatrem, który teraz jest bardzo zresztą wychwalany, taki teatr, w którym dzieje się naprawdę, że tam się naprawdę biją, krew się leje albo, nie wiem, sikają naprawdę. No wszystko już się w teatrze może zdarzyć. Ja czegoś takiego nie lubię i uważam, że teatr jest konwencją i cała zaleta teatru, cała frajda z teatru jest ta umowa między nami, aktorami, reżyserem, a widzem, że widz wie, że to się nie dzieje naprawdę, tylko my to gramy tak, że on o tym zapomina i wchodzi w ten świat. My go zapraszamy do tego świata, on w ten świat wchodzi i zapomina, że go boli brzuch, że krzesła są niewygodne, że ma jakieś problemy i tak dalej, także ma kredyt i zapomina o tym i to jest sztuka. Mhm. Natomiast jeżeli coś się dzieje naprawdę, to już jest bardziej happening, bardziej coś z pogranicza czegoś, co już teatrem nie jest, moim zdaniem. Oczywiście mogę się mylić.
Bardzo to ważne, co pan powiedział. Mam zanadto takie pytanie, którym to jak pan się tak trochę obawiał, że przez delikatność nie wspomni pan o tej kwestii stanu wojennego.
Staram się
tak,
być taktowny,
tak, tak, tak. Staje się pan być taktowny, to zauważyłam, ale też. Pewną rzecz zauważyłam, też pan przez swoją taktowność i delikatność może na to wprost nie odpowiedzieć. Powiedział pan o trzymaniu emocji na wodzy, na przykład właśnie w teatrze szczególnie. I są w pana życiu aktorzy, z którymi pan się nie przyjaźni, ale jesteście połączeni jakąś parą. Jakby chociażby z panem Żakiem, tak? W Miodowych latach, Słonecznych chłopcach. I pan Różewiak jest pytany o tą relację i pan bardzo zawsze elegancko odpowiada, że dla higieny psychicznej, to my się teraz często nie spotykamy, prawie mieszkamy na dwóch różnych krańcach Warszawy, no i że to byłoby w jakiś sposób niezdrowe, gdyby jeszcze cały czas spędzać razem czas, żeby były jakieś emocje. No i używał pan tego sformułowania, bardzo lubię, znaczy lubię, bardzo szanuję kolega, to jest mój partner. Natomiast bardzo wylewnie pan mówił na przykład o Wiktorze Zborowskim, o Ani Dymnej, o świętej pamięci Darii Trefankowskiej. Ja różne takie skecze też między dwoma panami oglądałam gdzieś tam na scenie, gdzie pan tam usiłował swój wiersz, tam Miłość w Baranowie przeczytać. No i tam jest takie dokuczanie, które czułam, że ono jest wyreżyserowane. Ale była jedna sytuacja, oczywiście może pan nie odpowiedzieć przez swoją właśnie delikatność i dyskrecję. W jednym ze studiów radiowych byliście pytani, to chyba było w zeszłym roku, bo mówiliście, że już to po 10 latach od Miodowych lat. I gdyby to był tylko program radiowy, taki tradycyjnie rozumiany, czyli tylko audio, ja bym panów nie widziała, to bym uważała, że też weszliście w konwencję takiego sobie troszeczkę dogryzania pewnych złośliwości, że widzowie tego oczekują, żebyście to powtórzyli. Ale tam zauważyłam, a mniej z pana strony zdecydowanie, ale ze strony pana Żaka, który tak myślę, że tak jakby próbował zdominować, też nie patrzył, kiedy pan mówił, patrzył gdzieś tam, miał taką jakąś też minę. Mnie było przykro to oglądać. I teraz takie pytanie, czy stosunek emocjonalny, jaki mamy do drugiego aktora, już właściwie pan to powiedział, że pan stara się emocje trzymać na wodzy, ale czy łatwiej się gra z tymi osobami, które się lubi, czy z takimi, z którymi no nie do końca jest nam po drodze? Czy nie ma to znaczenia, bo jest warsztat i...
Trudne pytanie. To jest strasznie długo pani opowiadała i ja teraz już nie wiem, na co ja mam odpowiedzieć.
Ja wiem, znaczy ja naświetlałam tak, sytuację, żeby pan wiedział.
Żeby nie wyszło z tego, że ja Czarka nie lubię, bo to na pewno nie jest prawda. Ja go bardzo lubię, bardzo cenię i mamy różne zdania na różne, na szczęście politycznie się zgadzamy zupełnie, ale i właśnie mamy o czym gadać. Natomiast są pewne zachowania, które dla Czarka są normalne, dla mnie, ja bym tak w życiu się nie zachował.
On tam przeklinał na przykład, tak.
Ja też czasem przeklinam, to nie o to chodzi. Tylko no, po prostu jesteśmy różnymi ludźmi. I jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, to w takim wypadku liczy się profesjonalizm. Znaczy liczy się po prostu jakość aktorstwa. My nie musimy się spotykać potem w garderobie i tak dalej, co nie znaczy, że my się z Czarkiem musimy spotykać, bo my się znamy za długo i siedzimy obok siebie w garderobie i mamy mnóstwo spraw i do opowiadania i do obgadania i trudno byłoby taką relację, jaka jest między nami przez tyle lat, utrzymać, gdybyśmy się nie lubili. Albo gdybyśmy się nie znosili. To na pewno by się nie udało. Ja mam, przyznam szczerze, mało takich osób, z którymi na przykład nie chciałbym grać, albo nie byłbym w stanie wyjść na scenę. Większość, nie mam jakichś takich uprzedzeń tego typu, ale oczywiście, jeżeli się kogoś lubi, czy przyjaźni się z kimś, to jest łatwiej, no bo wtedy można powiedzieć, słuchaj, ale nie graj mi tak, tutaj mi tak, że ja do ciebie mówię, a ty stoisz tyłem, no to ojej, ja nawet nie zauważyłem, że ja stoję tyłem, aha, no i łatwiej się wtedy tak dogadać. A jak się kogoś nie lubi, no to w ogóle nie jest przyjemnie i tego, więc ja w ogóle nie wchodzi w takie stanie, że kogoś nie lubię. Jak kogoś nie lubię, to już unikam po prostu i czasem są tacy, no, nie będę oczywiście wymieniał żadnych nazw, ale są tacy aktorzy, z którymi wolałbym nie grać i to nie z powodu ich tego, że są niedobrymi aktorami. Po prostu takie są czasy, że mam jakiś żal do niektórych i tyle. Ale to też to nie jest jakieś coś, co jest bardzo we mnie głęboko siedzi. Ja z drugiej strony jestem człowiekiem, który potrafi wybaczać i co pani powiedziała na początku, ja uważam, że życzliwość jest czymś bardzo ważnym. To coś, jeżeli coś takiego się ma w sobie, to trzeba to pielęgnować, bo to jest bardzo ważne. To co pani mówiła o intencjach. Ja naprawdę jestem przekonany, że wielu konfliktów, wielu kłótni w małżeństwach, czy w ogóle między ludźmi by nie było, gdybyśmy zakładali te dobre intencje. Większość ludzi ma dobre intencje. Oni chcą dobrze, tylko czasami po prostu się to nie udaje, albo przez własną głupotę, albo przez też jakieś cechy charakteru, że ktoś jest leniwy na przykład, albo się spóźnia notorycznie i tak już ma. No i się przyzwyczaił do tego i inni go do tego też przyzwyczaili, że no on się spóźnia. No ale to jest okropna cecha. To jest brak szacunku dla kogoś drugiego. No ale no trudno, tacy są. Więc ja uważam, że te intencje są najważniejsze. Jeżeli ktoś ma złe intencje, tak jak, nie wiem, prezydent kraju, którego nazwy nie chcę wymieniać, to jest człowiek zły. Natomiast takich ludzi, którzy po prostu im coś nie wyszło, albo poszli w złą drogę, bo myśleli tak, a potem mówi, kurde, to chyba nie powinienem tak. I potrafią wrócić, to już jest coś bardzo cennego.
Myślę, że też jest tak, że w życiu, że czasami pewne nasze zachowania wynikają z tego właśnie, to takie nieodpowiednie, że my przypisujemy komuś złe intencje.
Tak, i już właśnie, zanim, o tym mówię.
Tak, że ten ktoś mówię. Już...
I my reagujemy właśnie tak.
I już się wtedy robi skojarzenie zwrotne. I już się to ciągnie. No, doszliśmy do złych emocji, czyli musimy jednak o politykę zahaczyć. Pan się angażuje, pan się wypowiada. Bywa pan, tak jak nie bywa pan za swoje role hejtowany, ale za różne swoje wypowiedzi polityczne już tak. Ma pan zdeklarowany stosunek do tego, co w Polsce jest, ale również do polityków, ale mówiąc o politykach, mówi pan ogólnie, czyli nie mówi pan nawet akurat o politykach, do których pan wiemy, że ma negatywny stosunek do ich polityki chociażby, tak, i też jako ludzi, ale też się u pana w wywiadach pojawiało, że politycy kłamią i że to jest generalnie, i że też grając w Rancho, pan jakby to gra też człowieka, który kłamie, ale chociaż trudno go nie lubić w pana wykonaniu. Politycy kłamią, ale w jaki sposób to ich wiąże z aktorami, tylko że zakładamy, że widz wie, że aktor gra i nie jest w związku z tym kłamstwo, nie oszukuje. Natomiast wyborca niekoniecznie wie, jeśli polityk jest dobrym aktorem.
No tak, tylko że różnica jest zasadnicza. My się bawimy. Nawet jeżeli gramy w dramacie, który wywołuje łzy, to po zakończeniu spektaklu wychodzimy z teatru i tylko jesteśmy pod wrażeniem tego, ale nasze życie się nie zmienia. Natomiast politycy mają wpływ na nasze życie. Od ich decyzji, od ich, nie wiem, ustaw, od ich polityki nasze życie bardzo zależy. To, co z nami się będzie działo, i to nie tylko, ja mówię personalnie, co ze mną konkretnie, ale co z naszym krajem będzie się działo.
Światem.
Światem, bo to w politycy wszyscy, ale akurat mówimy dzisiaj teraz o naszym kraju, to oni o tym decydują i oni muszą ponieść za to odpowiedzialność. Dlatego, że to właśnie dlatego polityka jest, czy politycy, polityka jest tak poważną sprawą. My jednak jesteśmy, czy teatr, czy film, to jest branża rozrywkowa. Nawet jeżeli to jest wielki dramat, to ciągle jest rozrywka, bo to jest cały czas. My żadnej szkody nie robimy, a oni potrafią robić bardzo dużo szkody i decydują o losach narodu całego, wszystkich nas. Mnie, dlatego ja nie boję się, czy uważam, że, bo mnóstwo jest takich zdań, że wy aktorzy nie powinniście się odzywać, bo wy jesteście niepoważni i
właściwie... Aktor do wasze, grania.
Tak jest, dokładnie. No nie. Ja jestem też obywatelem, normalnym człowiekiem, który żyje w tym kraju, płaci podatki i ma prawo do, po pierwsze, do swoich własnych poglądów, ale też do tego, żeby, skoro umówiliśmy się, że będziemy żyć w demokracji, to ja żądam, żeby ta demokracja była stosowana. A jeżeli ktoś przekracza granice i te demokracje niszczy, to ja mówię nie. To ja się na to nie zgadzam, bo ja jestem z pokolenia, pani również, z pokolenia, które o demokracji mogło tylko marzyć. To myśmy tęsknili za demokracją, myśmy chcieli być Zachodem, a to było w ogóle niewyobrażalne. A okazało się, że jest możliwe i jesteśmy częścią Unii Europejskiej i należymy do NATO i tak dalej, czyli jesteśmy Zachodem, a mentalnie połowa narodu jest cały czas Wschodem. I to jest bardzo smutne, taka konstatacja dla mnie, właściwie nie politycy mnie smucą, bo oni są po prostu cwaniakami, którzy manipulują ludźmi. Smuci mnie ta cała reszta, która im wierzy, która w takie kłamstwa, takie absolutne, oczywiste kłamstwa wierzy. Mało tego, gdzieś czytałem, może to nie jest prawda, ale gdzieś słyszałem, że zrobiono sondaż i zapytano widzów telewizji publicznej, czy wiesz, że większość z tych rzeczy, które tam są mówione, to jest nieprawda. I okazało się, że oni mówią, tak, wiem. A czy chcesz, żeby to się zmieniło? Nie. Czyli część ludzi chce żyć w tej takiej bańce, która jest nieprawdziwa. Tylko takim jest dobrze. No, to tylko, że to zawsze ma krótkie nogi, bo prędzej czy później to się musi zawalić.
Każda zmiana jest jakąś czymś, czego człowiek często się boi. W związku z tym to też jest, może być i tak, czy też te alternatywy, które się tam rysują, też nie są wystarczająco obiecujące. No bo właściwie już wszyscy byli i może nie było aż tak, ale nie było dobrze. Ja nie chciałam, zadając to pytanie, że stawiać absolutnie znak równości między aktorami a politykami, tylko bardziej, że politycy, to tak jak sama scena, prawda, polityczna, że oni wykorzystują pewne też techniki manipulacji, gry, pewnego warsztatu. Są tam ci różni specjaliści, tak był ten pan, zapomniałam nazwisko, który właśnie tam uczył te wszystkie tak i tak, jak tego, i tu różne, jak się wypowiadać, kiedy się wzruszać, a kiedy tam potępiać pan oglądając polityków, słuchając, co mówią, ale też pan postrzega pewne techniki manipulacji warsztatowej, chociażby takiej?
Tak, ale niestety nie mogę ich tutaj pochwalić, bo większość polityków to są bardzo źli aktorzy. I oni grają tak źle, że to jest po prostu żenujące. I jest polityk, którego też nazwiska nie wymienię, który gra świetnie. Jest wyjątkowo złym, niedobrym politykiem, natomiast gra świetnie. Zresztą mam wrażenie, że on czasami Czerepacha parodiuje, tak jeden do jeden. Bo trzeba mieć talent po prostu, żeby tak kłamać, tak bezczelnie kłamać, mówić bardzo szybko, tak jak Czerepach, bo ja to wiedziałem, tak, że to był mój problem zawsze w ranczu, bo ja miałem długie monologi i zawsze dla aktorów najgorszą rzeczą jest uczenie się tekstu, więc jak się nie tam kombinujemy, żeby tak nie do końca, to można trochę własnymi słowami, ważne, żeby sens podać. Niestety Rancza, cudownie, że Rancho było serialem napisanym genialnie. A przynajmniej te nasze wątki, mój wątek był napisany, moja postać była napisana fenomenalnie. I ja nic nie zmieniałem. Nic. Po prostu uczyłem się idealnie, dokładnie tak, jak to Andrzej Grembowicz napisał. Zresztą on miał, dlatego to tak świetnie mu wychodziło, ponieważ on 20 lat pracował w Sejmie jako taki konsultant do tych przemówień i tak dalej, i tak dalej. I on znał tych wszystkich polityków bardzo dobrze. Więc Dlatego ta postać jest tak prawdziwa, taka z jednej strony krwista, ale z drugiej strony to jest bardzo... Ja musiałem się nauczyć perfekcyjnie tych wszystkich monologów, ponieważ wiedziałem, że żeby polityk dobrze, żeby mu się udało zdobyć rząd dusz, to musi kłamać bardzo perfekcyjnie i bardzo szybko. Nie zdążyć się zastanowić. Mało tego, jeżeli ktoś mówi bardzo szybko i bardzo precyzyjnie i jeszcze ma dobrą dykcję, ten ma trochę gorszą dykcję niestety. I to nawet jeżeli ktoś widzi, że to chyba nie jest prawda, to wierzy w to, że no, ale on tak przekonywająco to powiedział, to chyba ma rację, to może ja się mylę. Mhm. O to właśnie chodzi. To są te techniki, które no, jednak pozwalają wygrywać, chociaż tam za dużo to tam procent nie ma. No,
jest też tak, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo i bardzo szybko, to trudno mu w ogóle wejść w słowo.
Tak, to właśnie chodzi.
Tak, wtedy już jest koniec rozmowy.
Ja opowiadam taką anegdotę tak. Właśnie, jeśli chodzi o te moje monologi, jak z Czarkiem Żakiem właśnie graliśmy jak ileś tam scen, bo to często było tak, że ponieważ sceny w biurze senatora odbywały się na samym końcu, jak już plenery wszystkie zgraliśmy, to ponieważ to było w studiu nagrywane, to ja miałem czasem 7 scen, takich, w których po prostu po 3 strony maszynopisu i w ciągu jednego dnia. I to wszystkiego musiałem się nauczyć na pamięć i precyzyjnie to wszystko podać. I często było tak, że ja to opowiadam jako anegdotę, nie wiem, może to już kiedyś gdzieś opowiadałem, że jako Czerepach wpadam do biura senatora, Czarek siedzi jako ten wójt, czy tam senator, czy wszystko jedno, i mówię taki sadzę, monolog na pół strony, że trzeba zrobić to, bo tamto i jeszcze to i koniecznie wtedy i teraz potrzebny jest
podpis. Naprawdę?
A Czarek mówi, czy słyszała pani tę anegdotę? A Czarek mówi, naprawdę? Tak. Albo co ty powiesz? No i potem ja znowu mówię, i w sumie 3-4 strony takiej sceny, której ja gadam, a on ma 3 króciutkie kwestie, jak ja to mówię, za te same pieniądze.
I ta sama dniówka właśnie, to jest doskonała. To pan mówił chyba na Woodstocku. To,
bardzo
dobrze. Tak, to o tym pan opowiadał. Takie dwie rzeczy, które właśnie mówimy o intencjach i zakładaniu dobrych intencji. Ja kiedy zapowiedziałam, że będzie pan moim gościem akurat na innym programie, gdzie bardziej właśnie rozmawiamy z politykami, publicystami, takimi też bardziej politycznymi, to tam pojawiły się właśnie po raz pierwszy chyba właśnie zobaczyłam takie głosy, dotyczące tego, że pan tam jakoś zaatakował antyszczepionkowców. No i też rozwinięcie historii, w które weszłam, że wiedziałam, że pan zachorował, tam panu bardzo spadła ilość tlenu we krwi, tak było chyba tam do 93% z tego, co zapamiętałam, tak? I pan miał tam do kogoś dzwonić, ale to było w nocy, nie dzwonił pan. I potem szczepienia. No, bardzo wyraźnie pan wystąpił przeciwko antyszczepionkowcom.
Do tej pory jakby ja uciekałem od takich, że tak powiem, celebryckich, zawsze unikałem takich celebryckich, takich wyznań, które spowodują, że ja będę obiektem jakiejś zbiorowej napaści. Chociaż polityka to zawsze było to, gdzie zawsze jedna strona tak, a druga strona nie, no i to niestety tak się w naszym kraju dzieje, to jest tak podzielone. Tutaj uważałem, że jeżeli mnie, przecież ja się sam nie zgłosiłem, po prostu dziennikarz Wirtualnej Polski zapytał mnie, co o tym sądzę. I ja w dalszym ciągu tak uważam. Znaczy ja jestem pragmatykiem, ja się opieram na nauce. Ja swoją wiedzę czerpię z wielu źródeł, zanim się upewnię, że tak jest na pewno. Wierzę wybitnym naukowcom, którzy wielokrotnie udowodnili to, że są naukowcami i potwierdzają to swoją wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli następuje problem, czy do teatru, jest pytanie, czy teatr gdzie jest mnóstwo ludzi, siedzą obok siebie i czy powinno się jakoś prowadzić,
wymagać zaświadczenia.
Wymagać zaświadczenia po to, żeby innych nie zarażać i tak dalej, i tak dalej, to ja uważałem, że tak, że to, co powiedziałem, że dyskomfort tego kogoś, kto wierzy w jakieś teorie spiskowe, że nie ma żadnej pandemii, w ogóle to nigdy nie ruszy i tak dalej, ale po czym umierali ci ludzie i tak, to są przykłady tego wszystkiego, ale nie chcę tutaj podejmować tej dyskusji, to ten dyskomfort dla mnie jest mniej ważny wobec grona ludzi, którzy zrobili to, zaszczepili się i są bezpieczni. A przychodzi ktoś, kto może być potencjalnie zarażony i zarażać tych, którzy nie są zarażeni. No i tak dalej, i tak dalej. To nie chcę wchodzić jakby w tę dyskusję. A potem się okazało, że jestem na sztandarach po prostu antyszczepionkowcem. Wielkim, jakbym ja nie wiedział, o co powiedział. Ja powiedziałem coś absolutnie naturalnego. No, nic, co takiego. Tak, ale i do tej pory mi to wypominają.
No ja wiem,
każdy spektakl, w którym gram, teraz nie czyta się recenzji, tylko komentarze pod spektaklem tam na Kup Bilecie, tam na jakichś innych takich tych. No i tam, rzadko co prawda, ale zawsze znajdzie się jakiś tam tego, że na ten spektakl tego pana to ja nigdy nie przyjdę. To jest inna sprawa, że ten pan najprawdopodobniej nigdy w ogóle nie był w teatrze, no ale nie będę się tym przejmował. Natomiast takie deklaracje takich wojujących antyszczepionkowców, ciągle to się pojawia i funkcjonuje.
No właśnie tak mówię, u mnie się też pojawiło, ale tak myślę sobie, że to jest jakiś taki szerszy i głębszy problem. To jest, że jesteśmy tak podzieleni i czy to będzie chodziło właśnie o politykę, czy to będzie chodziło o szczepienia, o zakres pomocy Ukrainie. Na bardzo różnych poziomach ten konflikt jest i ta dychotomia, którą zaczęli politycy i dziennikarze też, że ona się przedostała i rzeczywiście wszystko jest, już może być tak, że ten, kto się zaszczepił, będzie wrogiem tego, kto się nie zaszczepił i odwrotnie. A też można pomyśleć sobie o tym, jaki jest wielki kryzys autorytetów i kryzys też wiary w naukę. I on też nie jest. Ja oczywiście się szczepiłam. Nie było tak, że ja nie miałam żadnych wątpliwości, że szczepionka jest zupełnie bezpieczna. Co prawda miałam tą szczepionkę Astra, czyli taka na takim sprawdzonym sposobie medycznym jakby funkcjonowania. Ale też pomyślałam sobie, że mogę sobie wyobrazić ludzi, którzy tego się boją i że niekoniecznie to są takie postaci, jak mamy w filmie chociażby Noce i Dnie, ludzie uciekaj, ta doktory jadą, że to są jacyś ludzie bardzo piękni, tylko że powiedzmy widoczność tego, jak bardzo duże korporacje, również farmaceutyczne, jaki one mają wpływ na medycynę, że to może też właśnie powodować taki brak wiary w to i brak wiary w dobre intencje. Czyli wracamy do tego. I taka to jest, nie wiem, co pan myśli też takim
międzynarodowym. Wszystkiemu winien jest internet. To znaczy, po prostu ludzie czerpią wiedzę z lenistwa, z internetu i generalnie jest część ludzi, którzy są po prostu zwyczajnie podejrzliwi. Z jakichś tam powodów tacy są. Po prostu nie wierzą nikomu, są podejrzliwi, wszędzie wietrzą jakieś spiski albo jakieś, że ktoś ich chce oszukać i tak dalej. Właśnie to, ta wiara nie w dobre intencje, tylko w złe intencje. No i potem wchodzą do internetu i tam jest jakiś lekarz z Tarnowa, który mówi, że to w ogóle nie wiem, tam efazandryna czy tak, jakaś tam amantadyna, w ogóle cudowny lek, który wszystkich uzdrawia. I wolą wierzyć temu lekarzowi, chociaż tysiące lekarzy na całym świecie mówi, co innego. No i to, no jeżeli oni tak mówią, to znaczy, że uczestniczą w tym spisku, bo to wiadomo, że korporacje i tak dalej chcą zarabiać pieniądze. No na początku przecież była taka teoria, że w ogóle cała ta pandemia jest wymyślona, nie ma żadnej pandemii.
Do tej pory niektórzy tak myślą.
No, tylko, że tutaj już statystyka jest, jest jednak określona ilość ludzi, którzy umarli, a nie, gdyby nie pandemia, to by może nie umarli. Jest oczywiście też jeszcze cała statystyka ludzi, którzy nie powinni byli umrzeć, a umarli tylko z powodu nieudolności naszej służby, czy nawet nie służby zdrowia, tylko systemu, bo ofiarność lekarzy ja widziałem na własne oczy. Więc to jest po prostu cecha charakteru. Ten charakter też z czegoś się wziął, z jakiegoś skrzywdzenia, jakieś dzieciństwa, no cała masa różnych. Ja nie jestem psychologiem, więc ja nie chcę tego tutaj się rozwodzić na tym, ale cóż, niestety nie poradzimy. No, takie są czasy, że po prostu internet jest dla wielu młodych ludzi, a największym autorytetem jest jakaś influencerka, która codziennie gości w ich domu i ona im mówi, co jest dobre, a co złe, chociaż nie ma matury, prawda? No, no skoro tak ludzie chcą, no to tak niech. Tak sobie jest, tylko że to zawsze pociąga za sobą jakieś skutki. I potem się dopiero dziwią, że dlaczego ten świat jest taki zły? No bo się nie uczyłaś, dziecko. Trzeba się, jak my się w naszym zawodzie, jak się zły Wiktor Zborowski uwielbia, tak tego, Boże, ile tekst, no, trzeba się było uczyć. Albo skończyć jakieś przyzwoite studia, a nie być aktorem, a komediantem.
I teraz na pamięć trzeba wszystkiego się uczyć. Trochę smutna ta konstatacja o naszym świecie.
Ale tak no, jest ten świat
tak.
W tej chwili.
Właśnie, pan kiedyś... z jednej strony mówi życzliwość i że mamy dobre intencje, a z drugiej strony gdzieś pan w jakichś wywiadach, ten świat jest straszny, pan mówi, okropny.
Tak, no, ale taka jest obiektywna prawda. Żyliśmy w jakimś niezwykłym okresie naszego życia po transformacji. Oczywiście nie wszyscy i wielu ta transformacja dała w kość, ale generalnie przede wszystkim mieliśmy nadzieję. Wierzyliśmy, że, że będzie coraz lepiej, a teraz będzie coraz gorzej.
Postęp miał przynieść szczęście, tak.
I jeszcze do tego jest wojna na Ukrainie. Nie wiadomo, jak się to skończy, jak się to rozwinie.
A miał być koniec
historii.
Będzie.
No właśnie. Tak. Więc nie ma się z czego cieszyć. Świat jest taki, jaki jest. A z tego wszystkiego najgorszy jest jeszcze kryzys klimatyczny, który ja się martwię o moje wnuki. Nie o siebie, bo ja już przeżyłem swoje i trudno. Ale jak oni będą żyli? W jakim świecie oni będą żyli?
Pana wnuk ma tak samo na imię jak mój syn Gustaw.
Wiem.
Tak.
Nie tylko, że ja jeszcze mam wnuczkę.
A, to nie wiedziałam.
Która ma na imię Jadzia.
Jadzia, bardzo ładne imię, Jadwiga. A jeszcze coś, że pan się urodził 12 sierpnia, a ja 11 sierpnia.
No proszę.
To tak, z miłych rzeczy. Tak myślę sobie, jak bo tak zaczęliśmy słonecznie, a kończymy jakąś taką czarną chmurą.
Nie, może no, gdzieś tam ten, ja zawsze byłem optymistą, ja zawsze byłem tym, który wyciągał ludzi z tych dołów, ja ciągle chyba nim jestem, bo ja jednak cały czas wierzę, może to Krzysiek Kieślowski właśnie zaszczepił we mnie coś takiego, bo on kiedyś powiedział coś, on miał takie złote myśli, że uprawiam bardzo rzadką dziś wiarę w człowieka, to ja tę wiarę uprawiam cały czas i ja wierzę, że ludzie... Przecież jest tyle takich rzeczy, które powinniśmy zauważyć, że z jednej strony no mówimy, jaki ten naród jest taki tutaj tego, narzekamy, jak, a z drugiej strony no, to, co jak przyjęliśmy Ukraińców, to jest coś wspaniałego, to jest coś pięknego. Oczywiście teraz no, już wielu ludzi, ja też mam całą rodzinę ukraińską i też zadaję sobie pytanie, jak długo to będzie, no ale na razie tam jest przecież cały czas wojna, więc w ogóle nie zadaję sobie tego pytania, dopóki będzie trzeba, ale jest po prostu różnie, jest tak i tak. Trzeba widzieć też te jasne strony, bo inaczej to depresja, jakieś doły, jakieś po co to. A ja mam tę przyjemność, może dlatego, że ten zawód tak mnie wybrał, że ja, Krysia Janda kiedyś powiedziała, że coraz bardziej woli ludzi bawić niż wzruszać. Bo i coś w tym jest. I ja mam tak samo. Ja gram właściwie w tej chwili wyłącznie w komediach. I kiedy staję do ukłonów i widzę publiczność, która bardzo często nieskromny będę teraz, wstaje i klaszcze. I ja widzę te twarze, kiedy zapalają się światła, to ja wreszcie widzę, kto mnie oglądał, kto przyszedł na przedstawienie. Chociaż w Och Teatrze to jest tak, że są dwie widownie i my widzimy po prostu prawie ludzi. Z bardzo dużym wysiłkiem jest, żeby tam nie patrzeć. I kiedy kończy się spektakl i ja widzę te uśmiechnięte twarze, radosne, to znaczy, że my przez te 2 godziny czy 2,5 godziny daliśmy tym ludziom chwilę zapomnienia, chwilę zapomnienia o tych wszystkich kredytach, o tym wszystkim, że oni przyszli do teatru, jak przeżyli jakieś no nie powiem oczyszczenie, ale chwilę zapomnienia. I to jest niezwykle cenne, szczególnie w tych czasach. A do tego jeszcze nam sprawili frajdę, bo kochamy to, co robimy. I dlatego tak przeżyłem pandemię, bo właśnie grając codziennie, nagle przestałem grać w ogóle. I to było straszne.
Pan ma jakieś nieprawdopodobne siły. Kiedy zobaczyłam u pana na Facebooku, tu jestem tutaj w takim mieście, tu już jadę, przemieszczam się. Nieprawdopodobne, ale jeszcze...
Żona mówi, że powinno mnie być 3.
Był taki przed wojną Jasnowic, Osowiecki. On tam się podobno pojawiał w 2 różnych miejscach. Naraz miał świadków. No. Ale tylko rozdwoił się, a nie rozstroił. Powiedział pan właśnie o tym, że woli pan komediowe. Ale wrzucę jednak kamyczek do pana ogródka, bo kiedy mówi pan o papkinie, o którym pan marzył, to mówi pan, że chce pan z jego trochę tego elementu tragicznego w niego włożyć.
Tak, bo ja papkin jest tak napisany.
No jest. No.
Tak naprawdę. To, co ja zawsze stosowałem i uważam, że to jest podstawowa zasada komedii, to jest to, że komedia jest wtedy dobra, kiedy jest tragedią. Mm-hmm. Bo zazwyczaj to, co jest śmieszne, z naszego punktu widzenia w ogóle nie jest śmieszne dla bohatera.
Tak, Woody Allen, zdaje się, tak?
Tak, Woody Allen powiedział, że komedia to jest tragedia, tyle, że przydarzyła się komuś innym. Ale ja bym to rozszerzył. Znaczy, mi się wydaje, że im bardziej ja gram dramatycznie i to jest cenne. Natomiast jak się wygłupiam, jak robię coś pod publiczkę, żeby tutaj się tego się tam potknę, a tutaj puszczę bąka i ludzie też się śmieją z tego, że to nie jest ten rodzaj śmiechu, który ja lubię. I ja tak nigdy nie robię i nigdy robił nie będę. Więc komedia to jest taki gatunek, który jest czymś bardzo pozytywnym i czymś bardzo dobrym, bo bardzo ludziom potrzebnym. Mm-hmm. Więc ja oczywiście bardzo chętnie zagram jakąś dramatyczną rolę, chociaż pewnie mnie nie obsadzą, bo już będę niewiarygodny, ale lubię to, co robię i cieszę się, że mogę to ciągle robić, uprawiać ten zawód i reżyserować przedstawienia, które się Państwu podobają.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Że jest Pan z nami, był Pan z nami i jeszcze mam nadzieję, długo Pan z nami będziesz, to sam Pan powiedział, że Pan zdrowo żyje. Tak, nie pali Pan papierosów, nawet Pan ze sceny mówił, nie palcie papierosów.
Tak.
O wódce Pan cytował Wojciecha Młynarskiego. Bardzo ładny cytat, myśli Pan, że w Pana ustach lepiej zabrzmi.
No, że to jest niebezpieczne, bo Wojtek, czy mówię Wojtek, bo siedzieliśmy razem w garderobie w Teatrze Ateneum, miałem ten wielki zaszczyt i Wojtek miał takie, jak to geniusz, miał takie złote myśli po prostu, czy co jakiś czas coś tak rzucił. I właśnie to zapamiętałem, bo to absolutnie genialne, że z alkoholem to jest tak, że jak się człowiek napije setkę wódki, to się w człowieku budzi drugi człowiek, który też by się napił. I to jest oczywiście święta prawda. Więc oczywiście wszystko można, tylko trzeba znać umiar, no i tyle.
Umiar we wszystkim.
Chociaż papierosy Papierosy są...
Palił pan kiedyś?
Tak, tak, paliłem.
To dlatego tak,
tak gorliwość. Palili wtedy.
Gorliwość neofity trochę może. No czy to już dawno?
No może gorliwość, ale czy ja wiem. No tak mówią palacze, mówią neofita. No,
tak.
Tyle, że ja... Bo ja jestem aktywnym antytytoniowcem, czyli jak ktoś pali na przykład przy mnie, to ja mówię, proszę cię, nie pal przy mnie, bo mnie to szkodzi, bo ja też wdycham ten dym. Jak ty chcesz sobie
szkodzić?
Umrzeć wcześniej niż mógłbyś, no to trudno, ale ja czuję się w obowiązku powiedzieć ci, że od tego się umiera. I masz dzieci, wnuki, to może warto byłoby pożyć. A oni mówią tak, zawsze kiedyś trzeba umrzeć, no ale może można dłużej, a to życie jest fajne.
Czyli jednak życie jest fajne, tym kończymy, chociaż okropne. Jeszcze raz dziękuję i również dziękuję Państwu, że byliście z nami. Czekamy na Państwa komentarze. Piszcie, jakie ulubione role, na przykład Pana Artura, co zapamiętaliście, co Wam się podobało, szczególnie właśnie zapadło w pamięć. Dziękuję Państwu i do zobaczenia za jakiś czas.